Boże Ojcze nasz, przychodząc przed Twój tron, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam swoje słowo. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że dałeś nam mądrość, która jest ponad wszelkie intelektualne i skarby tego świata. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że nie zostawiłeś nas samych, ale że dałeś nam pochodnia, która nas prowadzi, która nas też przemienia. Prosimy Cię, Boże Ojcze, o to, byś Ty dawał nam zrozumienie, byś dawał nam zdolność do tego, Panie, by poznawać Twoje słowo, by podążać za Nim, Panie. I byśmy byli zdolni, jako Twój lud, budować Twoje królestwo tutaj na ziemi, na Twoją chwałę. Proszę Cię, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj chciałem coś powiedzieć o ekonomii. I zastanawiałem się nad tytułem tego kazania i myślę, że można powiedzieć ekonomiczny egzystencjalizm, a budowanie Królestwa Bożego. Ekonomia to wydaje się dość trudny temat. Miałem kilka przedmiotów na studiach. Tak. Miałem kilka przedmiotów na studiach, ale wydaje mi się, że ciągle jestem głupcem i badając Boże Słowo, odkrywając tak naprawdę jaki powinien być porządek ekonomiczny. Wydaje się, że ciągle jesteśmy na początku drogi. Ale podstawowa rzecz i chyba najważniejsza to jest to, że Boże Słowo jest standardem dla nas, również w dziedzinie ekonomii. To nie jest tak, że dzisiaj bankierzy są mądrzejsi, ponieważ znają różnego rodzaju pojęcia, definicje, ale to Boże Słowo jest standardem, jak powinna wyglądać gospodarka, jakie powinny zasady w nim istnieć. I Boże Słowo też jest standardem, który określa nam, na czym polega prawdziwy sukces. Tak? Na czym polega, definiuje prawdziwy sukces. Jest taka historia, jeżeli chodzi o ekonomię. Wiadomo, że ona jest zmyślona, ale myślę, że fajnie obrazuje, czym jest ekonomia, że młody król, młody chłopak został królem, tak? I bardzo, bardzo chciał być dobrym królem, więc chciał zgłębić sprawy ekonomii. Na czym polega to rządzenie tym królestwem. No i zaprosił mnóstwo ekonomów ze swojego kraju, dopytywał się, studiował, oni mu tłumaczyli. W końcu zrozumiał, że tak naprawdę wie mniej niż wiedział na początku. No i mówi, czy nie moglibyście zdefiniować, chociaż w 10 słowach, na czym polega ta ekonomia? No i mówią ci ekonomiści do niego, królu, to jest niemożliwe. Na co podchodzi dworzanin do niego i mówi, panie, ja ci zdefiniuję to w 7 słowach. Nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Nie ma czegoś takiego jak darmowy obiad. Wydaje nam się dzisiaj, że jest. Przynajmniej tak nam opowiadają. Ale zawsze ktoś musi zapłacić. Zawsze ktoś musi ponieść koszt związany z tym, że ktoś inny się naje za darmo. I to w pewnym sensie jest ilustracją tak naprawdę ekonomii. Tak? Tego, jak Bóg stworzył ten świat i że w taki sposób go stworzył, że mamy pracować, mamy wysilać się, żeby budować swój kapitał, budować swoje dziedzictwo. To wszystko jest oparte o Boże Słowo, o 10 przykazań. Tak? Kiedy czytamy przykazanie o świętowaniu dnia sabatu, tak? To często zapominamy o tej drugiej połowie tego przykazania, o 6 dniach, że 6 dni będziesz pracował, 7 dnia będziesz odpoczywał. Tak? Drugie przykazanie, nie kradnij, mówi o niczym innym, jak o bezpieczeństwie tego dziedzictwa, które człowiek zbudował. Tak? I na tym się osadza tak naprawdę ekonomia, ludzki wysiłek. Mamy pracować na Bożą chwałę, to Bóg nam dał, mamy rozwijać swoje dziedzictwo, mamy iść do przodu, rozwijać się, budować, dojrzewać w wielu kwestiach, a z drugiej strony w 7 dniu odpoczywając tak naprawdę wyznawać to i przypominać sobie to, że wszystko pochodzi od Boga. Z jednej strony praca, a z drugiej strony świadomość tego, że wszystko co pochodzi od Boga. Czyli praca, a z drugiej strony świadomość tego, że ten nasz wysiłek jest chroniony, że nikt go nie ukradnie, jest w pewnym sensie podstawą do tego, co można powiedzieć o naszych wysiłkach i naszym zadaniu tu na ziemi. Nie jest prawdą, że my jako chrześcijanie powinniśmy już myśleć teraz o Ojczyźnie Niebieskiej, tak, i zapominać o tym, że Bóg dał nam tutaj zadanie, że powinniśmy przemieniać ten świat na Jego chwałę i coraz bardziej ją podporządkować właśnie poprzez pracę, a więc te wszystkie rzeczy, które tutaj nawet widzimy, telefon, wyświetlacz, czy nawet organy, to wszystko jest na Bożą chwałę. I to wszystko jest wysiłkiem właśnie związanym z rozwojem. chrześcijanie po reformacji bardzo dobrze sobie zdawali z tego sprawę i oni tak naprawdę bardzo mocno swoje wysiłki i to, co robili, osadzali na Bożym Słowie. Wspomina się o tym, że nawet Księga Przypowieści była wydrukowana osobno i biznesmeni zapamiętywali całe rozdziały na pamięć Księgi Przypowieści jako komentarza do Bożego Słowa, do właśnie tego, na czym polega ta przedsiębiorczość, na czym polega budowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń, aby Królestwo Boże tutaj wzrastało. Ale ja dzisiaj będę mówił troszeczkę o czymś innym, o czymś, co dzisiaj nam zagraża, o czymś, co widzimy naokoło i często nam trudno zrozumieć, co nas czeka w przyszłych 50-100 latach. A wydaje się, że ta wizja jest trochę niestety pesymistyczna. Nie dlatego, że jesteśmy pesymistami i uważamy, że ten świat gdzieś tam się zawali, ale raczej ponieważ widzimy, co Boże Słowo mówimy i wiemy, że Bóg jest suwerenny, że On jest tym, który rządzi tym światem i że bezbożne postępowanie, postępowanie wbrew Jego prawu wiąże się z sądem, wiąże się z tym, że coś, co jest budowane na ludzkiej mądrości, upadnie i zawali się. My jako chrześcijanie powinniśmy wiedzieć, co się dzieje i powinniśmy być gotowi na to. Powinniśmy mieć odpowiedź na to. A więc tak jak mówiłem, u podstaw tak naprawdę naszej pracy i tej naszej przedsiębiorczości jest Boże prawo, że mamy pracować tak czy inaczej. Z drugiej strony właśnie świadomość tego, że Boże prawo chroni też nas, nasz wysiłek, nasze dziedzictwo, to wszystko, co osiągnęliśmy właśnie przez to, że nie kradniemy, że nie ma kradzieży. Tak? Odwrotnością tego budowania dziedzictwa, odwrotnością i niszczeniem dziedzictwa są dwie rzeczy, można by powiedzieć. To jest kradzież i to są długi, tak? Czyli z jednej strony odbieranie, wywłaszczanie też można powiedzieć, tak? Kradzież tego dziedzictwa, które budujemy. Z drugiej strony popadanie w niewolnictwo, popadanie poprzez długi, co powoduje, że oddzielamy się z tego dziedzictwa. Dzisiaj, kiedy miałbym powiedzieć o kradzieży, to my dzisiaj myślimy w kontekście tylko o tym, że gdzieś ktoś tam nam coś porwał i ukradł. Natomiast możemy też mówić o tym w kontekście Bożego Słowa, że o wywłaszczeniu, o tym, co wiąże się tak naprawdę również z przykazaniem w Bożym Słowie, w 10 przykazaniach, czyli zazdrością, zawiścią. Tak? Czyli dzisiejsze, można powiedzieć, wiele podatków, wiele rzeczy, które wywłaszczają bogatych ludzi, też nam odbierają własność, są zasadzone właśnie na tej zawiści, są zasadzone na tym, że ktoś nam zabiera, bo większość ma prawo do tego, żeby głosować o moim majątku, tak, zabiera mi jakąś część poprzez podatek, poprzez ukryte akcyzy i daje innym. Dochodzi już nawet do takich absurdów, że czy to reżyser Bergman w Szwecji, czy o tym, nie wiem, czy wiecie, Astrid Lindgren była opodatkowana nawet 103%, tak, swojego majątku. Astrid Lindgren się tak zdenerwowała, że doprowadziła wręcz do upadku rządu socjalistycznego, ponieważ bardzo ją to zirytowało i zdenerwowało. Chociaż była zagorzałą socjalistką, ale jak już dostała 103% podatku, to trochę się zdenerwowała i agitowała, żeby obalić ten rząd w latach 70. Jednak ja bym chciał dzisiaj powiedzieć o formie kradzieży i formie, której bardzo często nie dostrzegamy tego, ale chciałbym powiedzieć dzisiaj o inflacji. O czymś, co, słuchajcie, jest, wydaje się, w dzisiejszym świecie nieuniknione. Nie. Wiele ekonomistów mówi, że ona jest potrzebna, że to pozwala na zachowanie różnego rodzaju równowagi w ekonomii. Ale inflacja to jest nic innego jak kradzież, jak tworzenie podwójnej miary. Tak? Miarą jest pieniądz. Pieniądz jest taką miarą. Pieniądz sam w sobie nie jest wart niczego. On po prostu za nim stoi jakaś wartość. Jeżeli ta wartość jest coraz mniejsza albo tych pieniędzy, podaż tych pieniędzy jest coraz trudniej, coraz większa, to wiadomo, że tracimy swój majątek. I zaraz podam różne przykłady. Ja też się uczę ekonomii, także będę mówił różne procenty dzisiaj i może być tak, że wszystkiego nie zrozumiemy, ale myślę, że warto ilustrować pewne rzeczy. Inflacja miała różne formy w historii świata. Pierwsza forma to było, kiedy jeszcze były złote i srebrne monety, to było psucie monety. To było psucie monety. W jaki sposób to się odbywało? Po prostu mieszało się złoto z miedzią czy srebro z cyną. No i po prostu moneta wyglądała prawie tak samo, ale było mniej tego cennego kruszcu. Tak? I ci, którzy się nie orientowali, używali takich monet, po prostu byli okradani. Tak? Ponieważ myśleli, że otrzymywali rzeczywiście prawdziwe złoto w tej monecie, otrzymywali część złota, część miedzi. Henryk VIII był w tym specjalistą, łącznie z tym, że miał monetę ze swoją podobizną, miał nos. I ten nos bardzo łatwo było rozpoznać, czy złoty, czy miedziany. Nawet przyzwisko dzięki temu dostał. Ale jego fałszowanie monet powodowało, że Kościół też ubożał i nie był zdolny pomagać biednym. Inflacja, czyli psucie monety, było bardzo powszechną praktyką też w cesarstwie rzymskim. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o zwycięstwo Oktawiana Augusta nad Markiem Antoniuszem, to tak naprawdę o to się sprawa rozchodziła. Marek Antoniusz był doświadczonym generałem, miał bogatszą część, tak, mamy tutaj na myśli Azję Mniejszą i Bliski Wschód i Amerykę Północną. Oktawian August miał drugą część, tylko nawet jak na młodzika, Oktawian August wiedział, że nie można psuć monety. Nie można psuć monety i płacił swoim żołnierzom złotem i srebrem. 4 złotem i 4 srebrem. Marek Antoniusz pokusił się na to, o to, żeby jednak trochę popsuć tą monetę i płacił swoim żołnierzom tą zepsutą monetą, tak, tą zmieszaną monetą. Oktawian August reklamował, mówiąc, płacę złotem i srebrem. I tak naprawdę, kiedy doszło do bitwy pod akcją, to tam nie chodziło, tak, kto ma więcej wojska, kto nie, ale kto płacił tak naprawdę tym prawdziwym złotem i srebrem. Dlatego wojska opuściły Marka Antoniusza. I patrząc na cesarstwo rzymskie, słuchajcie, to jest świetny obraz tego, jak z powodu inflacji, między innymi z powodu inflacji, bo tam było jeszcze o wiele, wiele, wiele innych rzeczy, o których dzisiaj na lekcjach historii nie słyszymy. Raczej cesarstwo rzymskie, w ogóle Rzym jest przedstawiane jako takie idylliczne państwo. Rzeczywiście, tam niektórzy cesarze to byli oszołomi, ale tak naprawdę cesarstwo rzymskie było przesiąknięte, słuchajcie, socjalizmem, przesiąknięte interwencjonizmem państwowym, łącznie z tym, że 15% budżetu cesarstwa rzymskiego szło na utrzymanie 300-tysięcznej rzeszy, oczywiście mężczyzn w Rzymie, tak, obywateli rzymskich. Wszystko szło na zboże, także wiele było różnych elementów i między innymi, jeżeli chodzi o psucie monety, to oni byli mistrzami. Jeszcze Neron zdecydował się na popsucie monety denara i zadbał o to, że w denarze było 90% srebra. To był pierwszy wiek. W trzecim wieku, kiedy Klaudiusz II był cesarzem pod koniec trzeciego wieku, tylko 2% srebra było w denarze. Inflacja pomiędzy Klaudiuszem II a Konstantynem Wielkim była około 1000000%. Taki indeks był. Żeby to zilustrować, w drugim wieku miara zboża kosztowała 7 drach, za Klaudiusza II pod koniec trzeciego wieku 120 tysięcy drach. Doszło do momentu, kiedy ludzie zaczęli handlować towarami, ponieważ pieniądze były bezużyteczne, pieniądze były tak zepsute, czy inaczej mówiąc, okradziono ludzi, tak? Ich pieniądze przestawały mieć coraz większą wartość i powodowały, że zaczynali szukać innej waluty. Doszło też do tego, kiedy barbarzyńcy zdobyli Rzym, że Rzymianie się tak naprawdę cieszyli z tego i witali ich właśnie z tą świadomością, że przychodzą ci, którzy może są okrutni, ale będziemy bardziej wolni niż wówczas. Tam jeszcze inne rzeczy wchodziły w grę. Także psucie monety było czymś, co szkodzi. Cesarstwo rzymskie w II wieku miało około 100 milionów obywateli. Po upadku cesarstwa rzymskiego Europa doszła do 40 milionów dopiero w XVIII wieku. Także zapaść była ogromna i to, co się wydarzyło po upadku cesarstwa rzymskiego. Czy to jest ta jedna forma inflacji, to jest psucie monety? My dzisiaj już nie mamy monety, tak? Można by powiedzieć, tak? Albo mamy i wiemy, że tam nie ma złota ani srebra. zaczęło się w czasach już naszych nowożytnych drukowanie pieniędzy, tak? Czyli inaczej mówiąc, za każdym pieniądzem stała jakaś miara złota i srebra. Można było te pieniądze wymienić na złoto lub na srebro, co powodowało, że ten pieniądz był stabilny. Wszystko się popsuło w momencie, kiedy ten pieniądz przestał mieć pokrycie w złocie, czyli my już dzisiaj nie możemy iść do banku ze 100-złotowym banknotem i wymienić go na złoto ani na srebro, na prawdziwą wartość. On ma jakąś wartość w sumie nie wiadomo jaką. I zaraz wam powiem, jak ta wartość coraz bardziej jest psuta. Ale to powoduje, że dzisiaj ten pieniądz jest oderwany od jakiejkolwiek realnej wartości. I on jest drukowany coraz bardziej. Ale to jeszcze jest, można powiedzieć, inflacja, która rzeczywiście powoduje okradanie nas, powoduje to, że nasze pieniądze tracą na wartości. w ciągu 10 lat 1000 zł, wartość 1000 zł to dzisiaj to jest 1500. Ale w ciągu od 95 roku złotówka tak można powiedzieć spadała poprzez właśnie dodruk pieniądza, wartość jej, że dzisiaj 34% ma tylko tej wartości złotówka z porównaniu do 95 roku. Czyli innymi słowy, gdybyś w 95 roku włożył do skarpety 1000 zł, wyciągnąłbyś dzisiaj te 1000 zł, ale miałby wartość 340 zł. Inną miarą jest to, że 1000 zł w 95 roku kosztowała uncja złota, dzisiaj 5000. Czyli 80% spadek wartości pieniądza. I można by się wydawać, że to jest normalne, po prostu, no, to jest coś normalnego, ale to tak naprawdę jest wynikiem drukowania pieniędzy i rozbuchania całego systemu, który powoduje, że państwo coraz bardziej nas zadłuża i że państwo w tym wszystkim nie myśli o tym, co będzie dalej. Ale kolejnym elementem tej inflacji, on jest najgroźniejszy, to jest uwolnienie kredytów, słuchajcie. To jest, my żyjemy dzisiaj w świecie, gdzie kredyt wydaje się po prostu chlebem powszednim i czymś normalnym. I kredyt nie jest niczym złym, jeżeli ktoś udziela kredytu na inwestycje, na różnego rodzaju rzeczy, ale tylko wtedy, może słowo mówi, kiedy to ma rzeczywiście pokrycie wartości, realnej wartości. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj, kiedy przychodzisz do banku i spłacasz 1000 zł, bank ma obowiązek odłożyć 3,5% na rezerwę obowiązkową do banku centralnego, a te 965 zł pożycza pani z dzisi, która kupuje pralkę. Pani z dzisia kupuje pralkę i rzuca te 965 zł do innego banku, tak? To znaczy nie, firma, która sprzedała tą pralkę, tak, wrzuca do innego banku i bank ma znowuż obowiązek odłożyć te 3,5%, czyli zostaje tam 930 zł. I te 930 zł może pożyczyć dalej, tak? Słuchajcie, z 1 000 można wykrować 28 tysięcy, idąc tak z tą piramidką. To powoduje, że jest zbyt duża podaż pieniądza, że po prostu pieniądze są tanie i że te pieniądze, za nimi nie stoi realna wartość. Za nimi nie stoi realna wartość. Boże Słowo przestrzega nas przed tym i czytamy o tym chociażby w 5 Księdze Mojżeszowej, że to jest ohydą dla Pana. 25 rozdział, przeczytam wam ten fragment. Nie będziesz miał w swojej torbie dwojakich odważników, większego i mniejszego. Nie będziesz miał u siebie w domu dwojakiej efy, większej i mniejszej. Będziesz miał odważnik o pełnej wadze, rzetelny. Będziesz miał efę o pełnej zawartości i rzetelną, abyś długo żył na ziemi, którą daje ci Pan Bóg twój. Gdyż obrzydliwością dla Pana Boga twego jest każdy, kto tak czyni. Każdy, kto popełnia bezprawie. Czy innymi słowy, dzisiaj pieniądze, ponieważ nie mają realnego pokrycia w tej wartości, albo mają, ale po prostu coraz mniejszą, to powoduje, że ta spirala jest coraz, można powiedzieć, większa. Wcześniej czy później ktoś powie, sprawdzam, tak? Ktoś powie, i to musi padnąć. I to nie jest tylko moje jakieś skromne zdanie, ale są ekonomiści, między innymi profesor Libiński, który wskazuje na to, że to, co robili Rzymianie w Cesarstwie Rzymskim, to jest niewinna zabawa w piaskownicy porównaniu do tego, co dzisiaj się dzieje, kiedy ogromne pieniądze są dodrukowywane i pożyczane bankierom czy państwom. My tak naprawdę ubożejemy przez to. My tak naprawdę dzisiaj jesteśmy okradani. Właśnie państwo zaciąga długi, państwo w naszym imieniu bierze zobowiązania, ale to jest nie na zasadzie, co będzie z przyszłymi pokoleniami, to jest na zasadzie byle do następnych wyborów. Jak dwóch chłopców, którzy idzie przez ulicę, mają kije i puszka leży i sobie tak podbijają po prostu. 4 lata. To, słuchajcie, jest nic innego jak egzystencjalizm. To nic innego jak tylko myślenie o tym, żeby przeżyć po prostu. A co będzie dalej po nas choćby i potop? Pijmy, cieszmy się i tak umrzemy, słuchajcie. Nic z tego nie będzie. My dzisiaj, jako obywatele, nie mamy tej świadomości tego, że ktoś będzie musiał za to zapłacić. Albo cały system się tak zawali, że po prostu nastaną znowuż bardzo podobne, miejmy nadzieję, że nie, że to się zmieni, wieki jak po upadku Cesarstwa Rzymskiego. Nie mówię tego, słuchajcie, nie mówię o tym, żeby straszyć, żeby budować wizję tutaj jakąś marną i pesymistyczną, ale pytanie jest, jaka powinna być nasza odpowiedź, jaka powinna być odpowiedź chrześcijan na to i co mówi Boże Słowo. Ponieważ system jest zbudowany na fałszowaniu odważników, na fałszowaniu prawdziwego pieniądza, wartości, to wcześniej czy później to się zawali, bo to jest ohydą dla Pana. To jest obrzydliwością dla Pana to, co ma teraz miejsce. Podam jeszcze jeden przykład. Gdybyś dzisiaj włożył 1000 zł na lokatę, oprocentowanie jest 4,5% powiedzmy, tak, w skali rocznej. Jak znajdziesz bardzo dobrą lokatę, a w zeszłym roku inflacja była 4,3, to tak naprawdę powiedzmy, że zarobisz 35 zł, tak, bo jeszcze podatek musi odpracować, oddać podatek, tak, belki, to się nawet nie równoważy, 4,3 a 3,5. Innymi słowy, nasze pieniądze tracą na wartości. To, co dzisiaj zarabiasz, jutro będzie miało już inną wartość, trochę mniejszą. I najbardziej poszkodowani są ci, którzy są, można powiedzieć, na samym dole tego, albo ci, którzy są się najmniej orientują w tym wszystkim. Tak? Jeżeli chodzi o ten właśnie ekonomiczny egzystencjalizm, jak my powinniśmy podchodzić do tego? My powinniśmy przede wszystkim mieć świadomość tego, że w tym wszystkim Bóg jest suwerenny, tak? Że Bóg jest tym, który rządzi nad tym światem i że On jest dobry, że On okazuje nam swoją łaskawość, że pomimo tego, że ten system jeszcze jest, chociaż się chwieje, już nawet w Stanach Zjednoczonych się zaczyna chwiać, tak? I gospodarka, która jest zbudowana, była zbudowana na Bożym Słowie, dzisiaj zaczyna coraz bardziej drukować pieniądze i jakby spojrzeć na wykres drukowanych pieniędzy, to do 2010 to było tak, po 2010 jest tak. To jest wszystko, słuchajcie, to wszystko gdzieś krąży. Wystarczy, że ktoś powie sprawdzam, albo będzie panika, to będzie jak w Cyprze, tak? Po prostu ludziom zostanie skonfiskowane pieniądze. Ale, żeby nie straszyć, nie chodzi naprawdę o to, żeby straszyć. Boże Słowo jest odpowiedzią dla nas. My powinniśmy jako Boży Lud być mądrzy w tym, co robimy, w tym, jak postępujemy i nie dać się wtłoczyć ten właśnie ekonomiczny egzystencjalizm, że tak, to fajnie funkcjonuje. Nasza perspektywa powinna być zupełnie inną perspektywą i czytamy chociażby o tym w przypowieściach, 13 rozdział, 22 werset. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom, lecz majątek grzesznika jest zachowany dla sprawiedliwego. Dobry człowiek przekazuje dziedzictwo wnukom. Dzisiaj Państwa myślą o tym tu i teraz. My jako Boży ludzie, jako ci dobrzy ludzie, tak, mają myśleć o przyszłych pokoleniach, co my im zostawimy. To jest, słuchajcie, ta perspektywa, na którą my powinniśmy patrzeć na co dzień, co wiąże się z tym. Słuchajcie, ja mówię o rzeczach, z którymi też się zmagam i które zaczynam dopiero odkrywać, więc spokojnie, nie czujcie się jakoś tam winni z tego powodu, że ja o tym mówię. Ja też, to jest dla mnie duże wyzwanie. Czy masz plan, ekonomiczny plan dla swojego domu? Czy masz plan dla swoich dzieci, dla swoich wnuków? Czy jeśli nie masz rodziny, czy masz plan, w jaki sposób chcesz zarządzać swoimi pieniędzmi i w jaki sposób powinieneś to robić? Ponieważ my jako Boży Lud powinniśmy mieć tą perspektywę z pokolenia w pokolenie. Nie żyjemy tylko tu i gdzieś znikniemy, ale my powinniśmy myśleć o przyszłych pokoleniach. Im bardziej nasze dzieci będą mocne ekonomiczne, czy nie, tym bardziej będą wolniejsze do tego, żeby być mocne i silne, i żeby budować pewne rzeczy. O tym powinniśmy myśleć. Może dzisiaj jest, wiemy, że nie jest wcale łatwo, że opodatkowani w sumie jesteśmy w 70%, a może nawet więcej, i że już wysiłkiem jest dawać w radosny sposób dziesięcinę, tak? A tu jeszcze budować pewne rzeczy. Ale my jako Boży Lud jesteśmy wezwani do tego, żeby w mądrości budować również tą perspektywę ekonomiczną z pokolenia w pokolenie. Jakby to przełożyć dzisiaj? Jeżeli podejmujesz dzisiaj decyzję, to się zastanów, czy to posłuży twoim wnukom. To już zupełnie zmienia kompletnie perspektywę, słuchajcie, gdyby tak pomyśleć, tak? Jeśli dzisiaj podejmujesz jakieś zobowiązanie, to zastanów się, czy to sprzyja tak naprawdę rozwojowi i życiu, tak? Bo Bóg uwielbia życie, Bóg uwielbia rozwój, dlatego też zabronił parzyć dwa różne gatunki, tak, żeby wyszedł muł, który jest bezproduktywny, tak? W jaki sposób myślisz o swojej ekonomii, o swoich pieniądzach? Bóg ci je daje i my powinniśmy w właściwy sposób nimi zarządzać. My powinniśmy nimi we właściwy sposób zarządzać i robić to, by to się by z pokolenia w pokolenie nasze rodziny były coraz mocniejsze. Z jednej strony ekonomicznie, a z drugiej strony przede wszystkim w Bogu. Bo dzisiaj, patrząc na te czasy, słuchajcie, naprawdę trudno powiedzieć, w co inwestować, tak? Nawet lokaty się nie opłacają, tak? W złoto można, ale złoto i tak zmienia cenę. To też nie do końca jest tak. Ale jako głowę rodziny, czy jako ludzie, którzy podążają za Bożym Słowem, powinniśmy mieć na czarne czasy odłożone pewne pieniądze, tak? Gdybyśmy spojrzeli na Księgę Kaznodziei Salomona, 11 rozdział, on jest bardzo ciekawy, słuchajcie. Bo tam po pierwsze czytamy o tym, że będą złe dni. To nie jest tak, że nie będzie złych dni. Żyjemy ciągle, niestety jednak jeszcze pod przekleństwem, tak? Ludzie umierają, ludzie są chorzy, chorują. Różne dziwne rzeczy się dzieją. I my jako Boży lud, patrząc w oparciu o Boże prawo, możemy też przewidywać pewne rzeczy. To, że ten system się zawali, on się zawali, słuchajcie. Kiedy? Ja nie jestem prorokiem. Może za 50 lat, może za 200. Ale on się zawali. Tak jak mówiłem ostatnio o systemie emerytalnym, tak? On się zawali. Ci ludzie zaciągają długi w imieniu naszych już wnuków, prawnuków, tak? Nasza perspektywa powinna być zupełnie odwrotna. My powinniśmy budować nasze dziedzictwo naszych wnuków i prawnuków. My powinniśmy dokładać do tego ręku, żeby one rzeczywiście były mocne, również pod względem ekonomicznym i wolne do tego. Nie dlatego, żeby tylko cieszyć się i radować dobrami, ale to się, słuchajcie, przekłada na mocny Kościół. Jeżeli rodziny są mocne ekonomicznie, to Kościół jest mocny. Kościół jest wtedy zdolny do tego, żeby pomagać, żeby rosnąć, żeby pastor nie musiał się troszczyć o to, czy przeżyje, czy nie przeżyje, ale dostanie dobrą pensję i tak dalej, i tak dalej. To jest Boża perspektywa. Ale czytam o tym w Księdze Kaznodziei Salomona w 11 rozdziale, że gdy człowiek żyje wiele lat, niech się z nich wszystkich raduje, lecz niech pamięta, że dni mrocznych jest sporo. Rozdziel działa między 7 a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Czyli to jest mowa o tym, że słuchajcie, jesteśmy chrześcijanami, Bóg jest względem nas dobry, ale nie zmienia to faktu, że wiele różnych rzeczy nieszczęść się dzieje w naszym życiu. Powinniśmy być na to gotowi. Powinniśmy patrzeć na to przez perspektywę suwerennego Boga, który nas prowadzi, który nas obdarza wieloma dobrami. Poprzez zmartwychwstałego Chrystusa, który pokonał śmierć, grzech i szatana. Ale z drugiej strony powinniśmy być gotowi na to i codziennie zastanawiać się, w jaki sposób inwestować to, co mamy. I czytamy, rozdziel działa między rozdawaj swój chleb w obfitości, a po wielu dniach odnajdziesz go. Rozdawaj swój chleb w obfitości, rzucaj go na wodę. To jest tak naprawdę tam chyba dosłownie. A po wielu dniach odnajdziesz go. To jest ciekawe, słuchajcie, że później czytam o tym, rozdziel działa między 7 a nawet 8, bo nie wiesz, jakie nieszczęście może się zdarzyć na ziemi. Dywersyfikacja jest tutaj odpowiedzią, można powiedzieć, tak? I w Biblii nie ma czegoś takiego, nie ma przykazania oszczędzaj. Nie wiem, czy przez Biblię kiedykolwiek przychodziliście pod tym kątem, ale nie ma. Oszczędzaj, zachowaj swoje dziedzictwo i miej na przykład tam setki tysięcy gdzieś na koncie. Jest coś zbliżone do oszczędzaj, jest inwestuj. Nawet przypowieść, którą Jezus opowiada, tak, o talentach, jest tak naprawdę pochodną tego, inwestuj. Rób dobry użytek z tego, co masz. A po wielu dniach odnajdziesz to po prostu. Bądź tym, który jest hojny. Tym, który buduje rzeczy i rozdaje... Który inwestuje w rzeczy wydające się dla tego świata czymś marnym, tak? Można by powiedzieć dwie przypowieści. Jeden człowiek oszczędzał, miał wiele rzeczy w stodołach, tak? I tak dalej. Przyszło nieszczęście i stracił to wszystko. Był drugi człowiek, który inwestował. Rozdawał pieniądze. Radośnie dawał dziesięcinę. Był tym, który służył wdowom, sierotom. Był tym, który wspierał wiele rzeczy, budował Królestwo Boże. Budował i opierał się na tym, żeby radość i pokój, to co definiuje Królestwo Boże, zastało. Przyszło nieszczęście i właściwie nic nie stracił, bo wszystko co miał, to tak naprawdę jego skarb w niebie. Nie mówię dzisiaj o tym, słuchajcie, że mamy teraz rozdać wszystko. Nie. Raczej chodzi o właściwą perspektywę. To, w co inwestujesz, to pamiętaj o tym, że tak naprawdę nie wszystkie rzeczy przetrwają. Niech to, co robisz, niech sprzyja życiu. Rozdział działa między 7 a nawet 8. czyli jako rodzina, jako osoba, która robi pewne rzeczy, staraj się być jednak w pewnym sensie uniwersalny. Masz talenty, ale nie wiesz, co ci się trafi. Bądź osobą, która inwestuje w różne rzeczy. Bądź osobą, która uczy się różnych rzeczy. Bo wtedy będzie o wiele łatwiej niż być wąskim specjalistą w jakiejś dziedzinie, gdzie po prostu może się okazać, że w przypadku wojny czy czegokolwiek to będzie bezużyteczne. Tak? A więc kiedy nawet ojciec uczy cię stolarki, to nie gadź w to. Szanuj swojego ojca, cieszcie się, że cię tego uczy i przyjmij to jako naukę, bo może ci się to przydać. Im więcej wiesz, grasz na gitarze, zarobisz sobie na korepetycje i tak dalej, i tak dalej. Można by wiele by powiedzieć o tym, ale bądź tym, który dywersyfikuje swoje rzeczy. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie. Nie, ja tylko podaję przykłady. Kolejna rzecz, która jest ważna, słuchajcie, to jest dokładnie. Jeżeli włożysz te pieniądze do skarpety, to one stracą swoją wartość. W dzisiejszych czasach jeszcze jest to bardziej wyraźne niż może w czasach Salomona. Tak? Nie wiem, czy on słynął monetę, czy nie, ale tam generalnie bogactwo było. Ale inwestuj te pieniądze w właściwy sposób. Inwestuj te pieniądze w właściwy sposób. Inwestuj w Królestwo Boże. Tak jak mówiłem, dywersyfikacja. Radosne oddawanie dziesięciny. Plan finansowy dla swojej rodziny. Na pokolenia. Co jest, słuchajcie, czymś, czego mnie nikt nie uczył. I to nie jest wcale łatwe w dzisiejszych czasach, żeby zadbać o rodzinę i jeszcze później myśleć o swoich wnukach, w ogóle prawnukach. Wręcz można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach jesteśmy tu i teraz i po prostu myślimy o przeżyciu. Tak? Jednak Boże Słowo uczy nas zdecydowanie szerszej perspektywy. Wiadomo, że są różne sytuacje, ale bądźcie rozważni, kiedy bierzecie kredyt. Nie popadajcie zbyt pochopnie w długi, ponieważ to się wiąże z pewnego rodzaju niewolnictwem, z pewnego rodzaju uwiązaniem kapitału i z zobowiązaniami, które później mogą powodować, że pewnych rzeczy już nie będziemy mogli robić. Ale tak jak mówię, sytuacje są różne. Nie kochaj nazbyt przyjemności. Przyjemności nie są niczym złym. Bóg chce, żebyśmy używali tego świata jak najlepiej. Ale jeśli będziesz zbyt mocno kochał wygody i przyjemności, to popadniesz w nędzę. Salomon o tym mówi. Dlatego też staraj się w właściwy sposób te rzeczy rozsądzić. Może nie goń za nowinkami. Nie musisz koniecznie kupować nowego iPada 6500, bo on za rok będzie tańszy. On będzie o wiele tańszy. A będziesz miał to wszystko. Może trzeba po prostu poczekać chwilę cierpliwości i wytrwałości. A dostaniesz to, tylko tańsze. To bogaci ludzie zapracują na to, żebyś dostał to tańsze. Oni wcześniej to kupi, to się zrobi tańsze. To jest tylko przykład, słuchajcie. Nie chciałbym, żebyście... Raczej wskazuję na pewne rzeczy, których ja się uczę i których będę się uczył jeszcze wiele, wiele lat, słuchajcie. Ale naprawdę myślmy o naszych finansach w właściwy sposób. Również w tej perspektywie, że czeka nas jakaś katastrofa. I mówimy, że ktoś tam ogłasza, że kryzys jest zażegnany, tak? Ale to jest kompletna bzdura. Ta spirala idzie coraz niżej i wcześniej czy później to się rozwali. Cały ten system ekonomiczny, który tutaj widzimy. Dlatego my jako Boży Lud powinniśmy myśleć bardziej nie jako ci ekonomiczni egzystencjaliści, którzy zadłużają nasze dzieci i myślą tylko o tym, że żyć przyjemne życie, nie myśląc o wiecznej perspektywie, o wiele pokoleń perspektywie, lecz my powinniśmy być tymi, którzy w oparciu o Boże Słowo są dobrymi ludźmi i zostawiają dziedzictwo swoim wnukom. Pomódlmy się. Panie, przychodząc przed Twój tron, wyznajemy Ci to, że jesteśmy głupi, że uczymy się, że wiele razy popełniamy błędy i że Ty w swojej łaskawości chronisz nas od konsekwencji też tych błędów, że często przeprowadzasz nas przez różne próby i doświadczenia, które my sami ściągamy na siebie. Dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy Cię, Panie, o to, aby nasze kościoły, Panie, trwały z pokolenia w pokolenie, aby ocalały, aby były mocne, również finansowo, by mogły być rzeczywiście tym, czym dzisiaj mieni się Państwo, Panie, właśnie Zbawicielem. Proszę, mój Boże, uchroń nas przed tym i proszę, Panie, o to, byś Ty dał nam siły, aby we wszystkim, co robimy, podążać właśnie za Twoim Słowem. Nie dać się zwieść temu, co widzimy, lecz patrząc, oczyma wiary. Proszę Cię, Ojcze, o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.